Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dobry wieczór, minęła 18. Jak w każdy weekend, tak też i dziś zabierzemy Państwa w podróż. Dziś pojawimy się w kilku bardzo różnych miejscach i to bez wychodzenia z domu. Zajrzymy do Japonii, gdzie jedna miska ramenu potrafi opowiedzieć historię całego regionu. Odwiedzimy też Irlandię, kraj legend, zielonych parad i tradycji, które rozprzestrzeniły się niemal na cały świat. I będziemy też bliżej. U nas w Wielkopolsce, którą spróbujemy zobaczyć na nowo oczami kogoś, kto od lat odkrywa jej mniej oczywiste oblicza. A na koniec wyruszymy w niezwykłą podróż przez Hiszpanię i Portugalię. Pieszo, z wózkiem i ogromną determinacją. Zaczynamy jednak od Japonii i książki, która pokazuje, że czasem najwięcej o świecie można dowiedzieć się z jednej miski gorącej zupy.
Jesteśmy same, dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament, w twojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane, ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serca spadnie ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz ramen.
Bo ten świat to nie żart, trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam, gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok.
Jesteśmy same, dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament, w mojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane, ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serce spadnie ten okrutny kamień. Się ciałem, ale teraz niech się stanie ramen.
Ramen de otaveru.
Zaczyna wracać sam, tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Bo ten świat to nie żart, trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam, tam gdzie zawsze jest ktoś.
Czy jedną potrawą można opowiedzieć historię kraju? Okazuje się, że tak. I udowadnia to książka Podróż przez krainę ramenu, kulinarny przewodnik po Japonii oraz 33 autentyczne przepisy autorstwa Marcina Wojtasika z fotografiami Macieja Komorowskiego. To jest niezwykła podróż po Japonii, w której przewodnikiem nie jest mapa ani plan miasta, ale miska gorącego ramenu. Bo ramen to coś więcej niż zupa. To jedno z najważniejszych dań Japonii, a jednocześnie opowieść o regionach, tradycjach i o ludziach. I co ciekawe, niemal każda miejscowość ma swoją własną odmianę ramenu, różniącą się smakiem, składnikami i też sposobem przygotowania. Bo nie ma jednej wzorcowej wersji. Są dziesiątki, a może setki lokalnych historii zapisanych w bulionie i makaronie. Ale jedno pozostaje niezmienne. Przygotowanie ramenu to proces wymagający czasu, cierpliwości i też ogromnej precyzji. To trochę jak rytuał, dopracowany przez pokolenia, gdzie każdy szczegół ma znaczenie. Autor zadaje pytanie, czy taki ramen da się odtworzyć w Polsce? No, być może nie w pełni, bo dostęp do wszystkich składników bywa ograniczony. Ale Marcin Wojtasik przekonuje, że warto spróbować. Zwłaszcza, że coraz więcej produktów kuchni japońskiej jest dostępnych także u nas. I co ważne, przepisy zawarte w tej książce są możliwie najbliższe oryginałom, zarówno pod względem składników, jak i techniki przygotowania. Ta książka pokazuje Japonię od najbardziej codziennej, a jednocześnie bardzo intymnej strony. Bo wchodzimy do kuchni, najważniejszej części każdego domu i restauracji, gdzie wszystko ma swoje tempo, rytm i znaczenie. Wojtasik zwraca naszą uwagę na detale, sposób gotowania bulionu, dobór składników, precyzję ruchów, a nawet moment podania samej potrawy. Świetnym przykładem tutaj jest choćby przygotowanie ryżu, podstawy wielu dań, przede wszystkim sushi. W Japonii to niemal rytuał. Ryż nie trafia od razu do garnka. Najpierw jest wielokrotnie płukany w zimnej wodzie. Pierwsze takie płukanie musi być szybkie, bo suchy ryż natychmiast wchłania wodę wraz z rozpuszczoną w niej skrobią, a to niekorzystnie wpływa na jego strukturę po ugotowaniu. Szybkie płukanie można powtórzyć 2-3 razy, a później przechodzimy do mycia ryżu w misce z czystą wodą, rozcierając go w palcach. Delikatnie, ale dokładnie, aż woda stanie się niemal przejrzysta. Chodzi o usunięcie nadmiaru skrobi i uzyskanie odpowiedniej struktury ziaren. To proces wymagający czasu i uważności. I tak dla porównania. W Polsce często sięgamy po ryż w saszetce, który wrzucamy prosto do wrzątku. Dla Japończyków takie podejście byłoby nie do przyjęcia. Zbyt szybkie, zbyt niedbałe, no i pozbawione szacunku dla produktu. I dzięki takim właśnie szczegółom czytelnik zaczyna rozumieć, że za prostymi czynnościami kryje się coś więcej. Sposób myślenia, podejście do pracy i też do życia. Bo to właśnie w kuchni, przy powtarzalnych, precyzyjnych gestach, najłatwiej dostrzec prawdziwe oblicze kultury i ludzi. No i jak tu się nie zgodzić z opinią, że czasem najwięcej o świecie można dowiedzieć się, zaglądając do czyjejś kuchni. Szczerze polecam lekturę tej książki Podróż przez krainę ramenu, kulinarny przewodnik po Japonii oraz 33 autentyczne przepisy autorstwa Marcina Wojtasika z fotografiami Macieja Komorowskiego. Książka z wydawnictwa Paśny Buriat. ciekawych świata przenosimy się teraz do Irlandii, kraju zielonych krajobrazów, legend i niezwykłych tradycji. Dzień Świętego Patryka kojarzy się przede wszystkim, no, z Irlandią. Ale dlaczego święto to obchodzone jest niemal na całym świecie, często z jeszcze większym rozmachem niż na samej Zielonej Wyspie? O tym, a także o irlandzkich legendach w rozmowie z Gosią Michalską opowiada prezes Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, Krzysztof Szram.
Jak to się stało, że Dzień Świętego Patryka jest tak popularny?
Tak krótko można powiedzieć, że jest to święto emigracji irlandzkiej. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że dziesiątki tysięcy Irlandczyków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Irlandii, przede wszystkim w XVIII-XIX stuleciu, rozproszeni byli po całym świecie, od Ameryki Północnej po Australię, również i w Europie, w różnych państwach. I postanowili jakby gdzieś, chociaż raz w roku, łączyć się w swojej irlandzkości. No i takim łącznikiem stał się dzień 17 marca, który jest upamiętnieniem dnia śmierci świętego Patryka, żeby było ciekawiej. Tego dnia wszyscy wspominają świętego Patryka oczywiście, a co za tym idzie, wspominają Irlandię, wspominają swoje tradycje, kulturę, rozmowy, zabawa też, święto bardziej na wesoło. I to jest dzień takiej integracji całej diaspory irlandzkiej. Co ciekawe, rozprzestrzeniło to się również na ludzi spoza Irlandii, którzy, jak to sami Irlandczycy nazywają, tego dnia świętując razem z Irlandczykami, stają się Irlandczykami na jeden dzień.
To może warto zacząć też od tego, kim był święty Patryk.
Przede wszystkim nie był Irlandczykiem. Pochodził z Brytanii, czyli inaczej z Dużej Wyspy, tak byśmy mogli powiedzieć. Prawdopodobnie z terenu Walii. Wskazują historycy, że miał pochodzenie rzymskie. Pochodził z dosyć nawet i zamożnej rodziny, która posiadała majątek na wybrzeżu walijskim. Jako młody chłopak Patryk został porwany przez korsarzy iryjskich, którzy po prostu łapali ludzi i handlowali niewolnikami, wywieziony do Irlandii. Tam został sprzedany i zajmował się pilnowaniem owiec. Tam będąc tym pasterzem doznał objawienia, Bóg na niego spojrzał i powiedział mu: wstań i idź na wybrzeże, tam będzie czekać statek, który cię zawiezie z powrotem do domu, a później wrócisz do Irlandii i ją nawrócisz ku chwale Pana. Pamiętajmy, że była Irlandia wtedy krajem pogańskim i zaczyna wieloletni proces nawracania Irlandczyków. Także spełnił on taką misję chrystianizacyjną, stał się tym najważniejszym irlandzkim świętym, takim porównywalnym troszeczkę może do naszego świętego Wojciecha.
Ale razem z całym świętem wiążą się też symbole pewne i wiążą się legendy. Na przykład legenda o tym, że święty Patryk wypędził z wyspy węże.
Akcja miała się dziać w czasie 40-dniowego postu, jaki święty Patryk odbywał na górze, która dzisiaj nazywana jest Górą Świętego Patryka w północno-zachodniej Irlandii. Tam miał on taką swoją samotnię, no i kontemplował, jak to w poście bywa. I tam odbyło się kuszenie świętego Patryka. Szatan pod różnymi postaciami kusił go, mówiąc o tym, że zejdź na dół, zjedz coś, napij się, są tam wspaniałe panny, które ci dotrzymają towarzystwa. No święty Patryk oczywiście przeżywał taką ciężką próbę, takie katusze, ale odmówił, powiedział: precz szatanie, stuknął laską kilka razy w ziemię i ten szatan uciekł. A jak wiemy, w biblijnych przekazach szatan uosabiany jest w postaci węża. Ponoć w Irlandii węży nie ma. Co prawda, w czasach nam współczesnych badacze przedmiotu stwierdzili, że no faktycznie w Irlandii nie ma węży, ale to nie z tego powodu, że tam zła nie ma, czy szatana wypędził Patryk, a po prostu klimat jest niestosowny i takie te stworzenia nie mają tam racji bytu.
Symboli też pewnie niektórych związanych ze świętym Patrykiem. Mamy trzylistną koniczynę, mamy skrzata, no i kolor zielony.
Kolor zielony to jest kolor nadziei. Często się też mówi o tym, że Irlandia to jest zielona wyspa. I z tym się tutaj wiąże właśnie ten kolor bardziej, a mianowicie od zachodu Irlandię opływa tak zwany prąd, ciepły prąd zatokowy, Gulf Stream. To powoduje, że Irlandia jest nastawiona na bardzo ciekawe warunki klimatyczne, klimatu atlantyckiego, który to jest klimat de facto łagodny, ale bardzo mokry. Zimy w Irlandii oscylują w granicach około, powiedzmy, 5 stopni Celsjusza. Jak jest temperatura poniżej zera, to jest katastrofa narodowa zupełnie, a jak jeszcze śnieg spadnie, to oni w ogóle nie wiedzą, jak sobie radzić. Dla nich to jest kompletna abstrakcja. Ale z drugiej strony, latem oni nie mają upałów, bo latem, jak temperatura przekracza 20 stopni, to już jest bardzo gorąco. Dni słonecznych jest relatywnie mało. No i co jest bardzo istotne, tam cały czas można powiedzieć, że jest wilgoć w powietrzu i pada deszcz. Przede wszystkim są to tak zwane showers, czyli krótkie, przejściowe deszcze. Trwa to mniej więcej 10 minut, taka mocniejsza mrzawka, po czym przestaje, wychodzi jakieś tam słoneczko, po czym po pół godzinie znowu zaczyna padać. I stąd jest to określenie. No plus właśnie ten kolor zielony, ten kolor też nadziei, stosowany był na sztandarach irlandzkich patriotów już od XVIII wieku. Trójlistna koniczyna natomiast, no, wiąże się znowu ze świętym Patrykiem. Znowu legenda mówi o tym, tym, że święty Patryk, nawracając Irlandczyków, stanął przed obliczem lokalnego króla, tam królestw było bardzo wiele w Irlandii, głosił mu tam naukę o chrześcijaństwie, no i między innymi pada stwierdzenie, że największym Bogiem jest Bóg, oczywiście chrześcijański, który składa się z trzech osób, ów król, poganin, mówiąc, no coś tutaj kombinujesz, coś tu kręcisz, no bo jak jest jeden Bóg, skoro wymieniasz trzech, to się kupy nie trzyma. No i wtedy spojrzał pod nogi i zobaczył trójlistną koniczynę. Zerwał ją i powiedział mu mniej więcej tak. Królu, to jest koniczyna, to jest jedna roślina, tak jak jest jeden Bóg. I ta koniczyna składa się z trzech listków, tak jak są te trzy osoby Boże. I to jest idea Boga w trzech postaciach. Podobno król wtedy zrobił wielkie oczy i powiedział, teraz to rozumiem i zacząłem wierzyć.
I tutaj stawiamy kropkę, do rozmowy wrócimy za chwilę. Zielone stroje, rude brody i postacie przypominające skrzaty. To nie przypadek, ale ważny element irlandzkiej tradycji. O symbolice tych zwyczajów i o tym, dlaczego uczestnicy parad tak chętnie wcielają się w legendarne postacie, opowiada prezes Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, Krzysztof Szram.
Leprechaun to jest postać z legend, baśni. Mówi o tym, że jest sobie taki skrzat, który przejął garniec złota i który schował. Legenda mówi o tym, że znajduje się on tam, gdzie kończy się tęcza. No więc to jest taka baśń o szczęściu, które jest w Irlandii, tylko musisz je znaleźć, musisz je złapać, co nie jest wcale takie proste.
Mieszkańcy Irlandii, jacy oni są? Bo udało mi się wyczytać, że przede wszystkim są bardzo towarzyscy. Czy to jest prawda, czy oni są zupełnie inni?
Faktycznie są nadzwyczaj towarzyscy i bardzo łatwo nawiązują kontakty. Irlandczycy są nadzwyczaj muzykalni. Pięknie śpiewają i świetnie grają. Praktycznie prawie, że 9 na 10 Irlandczyków jest albo muzykiem, muzykuje na czymś, gra na czymś, albo śpiewa znakomicie. Z Irlandii wywodzi się bardzo charakterystyczne dla wysp w ogóle kultura integracji towarzyskiej w pubach. Ona do nas przyszła. Puby, które mamy w Polsce w tej chwili, to nie jest nasz rodzimy wytwór. Ta kultura spotykania się w pubach przyszła właśnie z Irlandii. Te puby były stworzone lokalnie we wsiach, gdzie cała wieś się schodziła i tam spotykali się i dyskutowali, rozmawiali, bawili się. Puby standardowo były podzielone na dwie części. Dla mężczyzn to był bar i dla kobiet to było long. To był ten sam budynek, można powiedzieć to samo pięterko, tylko że przedzielone drzwiami i paniom nie było wolno wchodzić do części męskiej, mężczyznom nie było wolno wchodzić do części żeńskiej, a spotykali się przed pubem. Także żona mówiła, spotykamy się tutaj za 3 godziny przed wejściem. No i mąż wychodził, żona wychodziła i szli do domu. Ta część kobieca, long, przypominała bardziej coś w rodzaju naszej kawiarni. Tam, gdzie panie mogły pójść na ploteczki.
Muzykalność Irlandczyków nie kojarzy też się z pewnym tańcem. Wiem, że jest to taki bardzo charakterystyczny taniec, który zna praktycznie każdy mieszkaniec Irlandii.
Tradycyjne tańce irlandzkie to są też tańce ludowe. To są tańce, które mogą być tak zwanymi tańcami miękkimi, czyli takie bardziej ulotne, piękne układy choreograficzne, jak i też może być taniec taki bardziej dynamiczny, bardziej widowiskowy, czyli ze stepem, czyli trochę taka naleciałość właśnie też trochę stepu amerykańskiego i tym podobnego. Te tańce charakteryzują się tym, że potrafią być bardzo albo takie romantyczne, gdzie tańczące dziewczyny to są tak jak takie wróżki, które się delikatnie poruszają i one są niesamowicie widowiskowe. Później były też tańce już takie, kiedy chłopak z dziewczyną już mieli się bardziej ku sobie, to też tańczyli. Tylko, że w Irlandii, z racji tej, że to był kraj mega katolicki, bardzo mocno, chłopak z dziewczyną nie mógł się prowadzać za rączkę, a kiedy był taniec, to broń Boże przytulić się do niej. Taniec mógł się odbywać tylko i wyłącznie na odległość. Dlatego cechą charakterystyczną tańców irlandzkich, gdzie mamy kobietę i mężczyznę, jest to, że oni się w ogóle w praktyce nie dotykają. Tańczą naprzeciwko z siebie, mało tego, ręce są standardowo opuszczone wzdłuż ciała, a pracują tylko nogi. I generalnie jest to taka zabawa, gdzie mężczyzna zaczepia dziewczynę, stepując w jakiś tam rytm, a ona mu odpowiada. I to jest takie przekomarzanie się grą nóg.
A jakie osoby możemy znać z Irlandii? Takie najbardziej popularne, czy to związane z muzyką, ale też nie tylko.
Należy pamiętać chociażby takie dwa kultowe nazwiska. No jedno cały czas aktualne, to jest oczywiście zespół U2 z Bono na czele. Cała ekipa to są Irlandczycy rodowici z Dublina. Inną osobą, która była na takim hitem, no niestety zmarła niedawno, to jest Sinead O'Connor. To można powiedzieć, że to jest twarz współczesnej muzyki. Jeśli chodzi o literaturę, no tu mamy masę też klasycznych rzeczy. Mają kilku laureatów Nagrody Nobla, tak jak i Polska. Warto tutaj wspomnieć o jednym z tak zwanych no, wielkich gigantów literatury światowej. To James Joyce oczywiście, autor takiego wiekopomnego dzieła Ulysses, w którym on zresztą opowiada o Dublinie. Co prawda niezbyt korzystny, żeby było ciekawiej. To jest też fenomen, że facet napisał Ulyssesa, w którym obraz Dublina jest taki, bym powiedział, średnio sympatyczny. James Joyce uważał Dublin trochę za taką zapyziałą dziurę i zresztą uciekł z Dublina, wyemigrował do Francji. Warto pamiętać o poecie, który był związany z Polską również. Seamus Heaney był wielkim osobistym przyjacielem naszej Wisławy Szymborskiej. Oboje mieli literackie Noble. Chiny kilkakrotnie bywał w Polsce, w Krakowie, Wisławy Szymborskiej. Bardzo ciekawą postacią, o której możemy troszeczkę tutaj wiedzieć, to jest Konstancja Markiewicz, hrabina Konstancja Markiewicz. Rodowita Irlandka, ale nazwisko ma polskie. Ma polskie dlatego, że jej mąż był Polakiem. Hrabia Dunin Markiewicz poznał młodą Constance Gorbów, o co jak się nazywała. Poznał ją w Paryżu, kiedy studiował sobie sztukę, malował obrazy, ona też. Pobrali się. Ona została w Irlandii, zaangażowała się w ruch niepodległościowy, brała udział w powstaniu wielkanocnym w 1916 roku. Jest jedną z wielkich bohaterek też narodowych Irlandii, właśnie z tym polskim nazwiskiem. Irlandczyków można by wymieniać jeszcze bardzo wielu. No, lobby irlandzkie jest bardzo mocne poza granicami Irlandii, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, w Australii, tam gdzie ta emigracja była taka dosyć spora.
Irlandia to nie tylko muzyka i święta, ale także kuchnia. Prosta, konkretna i bardzo związana z codziennym życiem. Mówi się, że Irlandczycy spotykają się w 3 miejscach. W kościele, pubie i na targu. A jednym z dań, które najlepiej oddają charakter tej kuchni, jest sycąca potrawa z boczku, kiełbasy, ziemniaków i cebuli, czyli codl. Gościem Gosi Michalskiej był prezes Fundacji Kultury Irlandzkiej w Poznaniu, Krzysztof Szram.
You.
Nie trzeba jechać daleko, żeby odkryć coś niezwykłego. Wielkopolska to region, który wielu z nas wydaje się dobrze znany. No, wciąż potrafi jednak nas zaskakiwać. Zabytki, krajobrazy, historie zapisane w miejscach, obok których przechodzimy na co dzień. I o tym, jak odkrywać to, co mamy tuż obok, opowie dziś Paweł Anders, autor wielu publikacji i niestrudzony odkrywca Wielkopolski. Do rozmowy zaprosiła go Grażyna Wrońska.
Można powiedzieć, że jest pan rasowym krajoznawcą.
No to tak się zdarzyło w życiu.
Czy to rodzinne tradycje?
Ojciec mi opowiadał, jak to przed wojną był w Berlinie, w Budapeszcie. Mama opowiadała o koloniach letnich w Gorlicach. Także po prostu rodzice przed wojną poznawali no, nawet Europę, można powiedzieć, a ojciec od małego nas woził na wakacje.
Ale najbliższa pana sercu jest Wielkopolska.
No tak to wyszło. Badałem koneksje rodzinne z Wielkopolanami. Jesteśmy z dziada, pradziada. Rodzina mojej mamy gdzieś tam się wywodzi z Dolska i to przodków mamy odnotowanych do połowy XVII wieku.
Czyli historia rodzinna w jednym palcu i już?
Nie w jednym palcu. Pomogli mi inni po prostu zgromadzić. Sam nie miałem jeszcze czasu za bardzo się tym zająć. Natomiast archiwalia są i można po prostu grzebać i wyciągać różnego rodzaju fakty. Także w Wielkopolsce czuję się wszędzie u siebie.
Wielkopolskę zna pan bardzo dobrze i ułatwia nam pan wędrówki po Wielkopolsce. No,
wielkim przeżyciem było dla mnie, jak w 2015 roku dotarłem do ostatniego miasta w Wielkopolsce, w którym jeszcze nie byłem. To była Dobra między Turkiem a Sieradzem. Mam zdjęcia nawet z wszystkich gmin w Wielkopolsce tej historycznej. Odwiedziłem wszystkie gminy.
A do których gmin, do których miejscowości pan by najchętniej znów wrócił?
Wielkim sentymentem darzę Puszczę Notecką. Od wakacji w 1958 roku zjeździłem ją wszerz i wzdłuż od Obornik po Santok. Chętnie do Wielkopolski przyjeżdżają osoby z innych regionów kraju. Wielkopolska o dziwo jest słabo znana.
A czemu? Przecież mamy historyczne, bardzo piękne korzenie. Jest Gniezno, no Poznań.
Gniezno, Poznań znają, ale tak szczegóły czy mniejsze miejscowości, no to nigdy nie będziemy lepsi od Małopolski. Tu po prostu trzeba dbać, żeby sprzedać to, co mamy jak najlepiej.
A co by pan tym, którzy pierwszy raz są w Wielkopolsce, w pierwszym rzucie pokazał?
Zbąszyń, to takie miasto, które koniecznie warto odwiedzić. Ale z drugiego końca Wielkopolski Ślesin na przykład, gdzie też można...
Ta brama napoleońska, tak?
No to jest wisienka na torcie. Warto pojechać. Tak, Koźmin Wielkopolski, piękne miasto. Z Duny, największy w Wielkopolsce teren zabudowy małomiasteczkowej, zabytkowej. No, naprawdę jest sporo różnych rzeczy. Nie tyle, co na Dolnym Śląsku, ale tutaj też są obiekty odpowiednio pokazane, przekazane, mogą zaciekawić ludzi.
A czy pan zauważa większe zainteresowanie teraz turystyką?
Sporo ludzi jeździ na rowerach i to jest moim zdaniem przyszłość.
Są odpowiednie materiały. Pan jest przecież autorem bardzo wielu pozycji takich, które ułatwiają nam poznanie tej pięknej krainy. Czy jest już wystarczające nasycenie?
Tu jest przykra sprawa, że nie ma w Wielkopolsce wydawców tego rodzaju literatury. Jeżeli ktoś zapłaci, jakiś tam starosta czy burmistrz wyasygnuje środki, to coś tam się wyda. A ludzie generalnie coraz mniej z książek korzystają, bo rzekomo wszystko jest w internecie.
Ale przecież mamy do dyspozycji sporo takich pozycji.
Takie książki, które wychodziły, proszę bardzo, tego jest naprawdę sporo. Wielkopolska miała się czym pochwalić. Ale jeżeli teraz się popatrzy na to, co jest przysyłane na przeglądy książki krajoznawczej i turystycznej, to tam Wielkopolski praktycznie nie ma. Powinny moim zdaniem być kolejne wydania, tak jak kiedyś,
aktualne.
Tak jak kiedyś starosta Nowotomyski dbał o takie rzeczy, no ale w tej chwili wszystko jest w internecie i po co tam się bawić w jakieś papierowe wydawnictwo.
Do tej rozmowy wrócimy już za moment.
Ciekawi świata.
My jesteśmy z Poznania i o tym jest ta pieśń. 2, 3, 4 złote! Są nieszasta, my jesteśmy z miasta, które dusi grosz, bo jesteśmy właśnie tacy poznanianki, poznaniacy. Świątek, piątek, co dzień oszczędzamy grosz, ale wcale nie doskwiera nam ten pogląd i maniera, wcale nas nie smuci ten bezsporny fakt. Otwieramy z rzadka, po co kusić los? Bo jesteśmy właśnie tacy poznanianki, poznaniacy. W świątek, piątek, co dzień oszczędzamy grosz, ale wcale nie doskwiera nam ten pogląd i maniera, wcale nas nie smuci ten bezsporny fakt. Szkoci, bo kochamy złocić nasze konta w banku, tak kochamy bank, bo jesteśmy właśnie tacy poznanianki, poznaniacy. W świątek, piątek, co dzień oszczędzamy grosz, ale wcale nie doskwiera nam ten pogląd i maniera, wcale nas nie smuci ten bezsporny fakt.
Przed nami kolejne spotkanie z Pawłem Andersem, naszym dzisiejszym gościem, który pokazuje, że najciekawsze miejsca często znajdują się bliżej niż nam się wydaje.
Wróćmy do pana książek. Pan na przykład wspaniale zinwentaryzował miejsca związane z powstaniem wielkopolskim.
Od 1986 roku zajmuję się tą sprawą. Pospisywałem co trzeba. Tutaj też miejscowi regionaliści znają doskonale swój teren, a ja się zająłem po prostu całą Wielkopolską, od Skwierzyny do Kłodawy. I to okazało się, że można było zrobić. Sprawa jest dosyć trudna, bo opieka nad miejscami pamięci narodowej spoczywa w gestii najniższego szczebla administracji.
Mówi pan o gminach?
O gminach, tak. U jednych jest lepiej, u innych jest gorzej, no ale jak to wszystko spisać, skatalogować, to naprawdę jest trudna robota, a jeszcze dla jednego człowieka w zaawansowanym wieku.
Ale pan się tego podjął i dzięki pana publikacjom możemy dotrzeć do wielu miejsc, które są związane z powstaniem i gdzie to powstanie zostało upamiętnione.
Bardzo, bardzo mi to z tego powodu jest miło.
Które miejsca dla pana, jeśli chodzi o tę naszą historię wielkopolską, powstanie wielkopolskie, są najbardziej ciekawe?
No, profesor Czubiński liczył prowadzone przez około 15 tysięcy powstańców w najróżniejszych miejscach, a ja po prostu zająłem się upamiętnianiem tego. I tutaj polecam pomnik w Powiedziskach na rynku, bardzo ładny, bardzo interesujący, efektowny jest nowy pomnik, który w 18 roku w Środzie odsłonięto. Inny sposób upamiętniania przyjęto w Grodzisku, gdzie w różnych miejscach niedużymi tablicami oznaczono, że tu był punkt rekrutacji, tutaj się mieściło dowództwo, tutaj znowu coś innego było. Upamiętnia się miejsca, gdzie mieszkali powstańcy, tak na przykład w Łeknie koło Wągrowca tabliczka, tu mieszkał powstaniec. Oznaczane są groby na cmentarzach. Myślę się, że po jakimś okresie w latach 80., 90. zapominania o tym, sprawa wróciła i tutaj duża jest zasługa władz samorządowych województwa, które dbają o te rzeczy i ciągle coś się dzieje.
No na przykład murale są w tej chwili bardzo modne i widoczne, prawda?
To jest inna sprawa, bo to się nagle narodziło. Pierwszy mural powstania wielkopolskiego był przy ulicy 27 grudnia. W 12 roku się pojawił, już go nie ma. Efektowny mural był naprzeciwko kina Rialto przez rok, chyba troszkę ponad rok był widoczny. Szczególnie chciałem pochwalić mural w Krotoszynie, gdzie na wysokość kamienicy są trzy głowy osób zasłużonych dla powstania. No i to, co na sali gimnastycznej w Buku zrobiono.
No to świetny mural.
I jeszcze chciałem pochwalić takie pomniki powstańców. Po prostu powstaniec stoi na chodniku. Jakby ktoś z nas to był, to w Grodzisku taki jest. W Czankowiec powstaniec przechodzi koło kościoła. A najfajniejszy jest w Pleszewie, gdzie chłopak, może syn powstańca, wręcza ryngraf temu, który tam uczestniczył w powstaniu. I to są takie postacie, które można stanąć można obok zupełnie, jakby to byli nasi.
I pokłonić się.
Tak jest.
A co pan w tej chwili robi, jeśli chodzi o tę krajoznawczą dziedzinę?
Ponieważ są kłopoty z wydawaniem różnych rzeczy, nawiązałem współpracę z takim kwartalnikiem Turysta, który jest wydawany przez PTTK i tam im wysłałem kilkanaście tematów i z tego korzystają. Zabytki w Bojanowie na przykład. Ślady świetności powiatowej w Wieleniu.
Wieleń to jest nad Notecią.
Nad Notecią. Kościół w Murkowie koło Leszna na przykład. To tam co wieś, to coś. Ja pamiętam takie zdziwienie jednego z kolegów, działaczy studenckich, który z takim zdziwieniem pytał, to u was w każdej wsi jest coś ciekawego. Co ja miałem mu powiedzieć?
Powiedziałem, jedź, zobacz i przekonasz się.
Jeździć po Wielkopolsce, bo tutaj warto, tu sporo rzeczy i to takie w charakterze polskim.
Gdzie pan teraz, jak pogoda się ustali,
no
wybierze się?
Jestem zapisany na wycieczkę, która będzie miała swój docelowy punkt w Brodach koło Lwówka.
Brody, Strzaniecka?
No to tamten fyrtel. Że tak powiem.
No do zobaczenia. Panie Pawle, dziękujemy za te książki, które pan przygotował dla nas.
Miło mi było, bo to w dalszym ciągu mimo internetu uważam, że to jest na papierze napisane i papier jest dobrze przechowywany, to jest wieczny.
Bardzo dziękujemy. Z Pawłem Andersem rozmawiała Grażyna Wrońska, a za chwileczkę z Ewą Olszewską wybierzemy się w podróż do Hiszpanii i Portugalii.
wiele gwiazd. W locie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie. Półspakowana walizka, odpocząć pragnie daremnie. Pięknie rozrasta się lista miejsc niezagrzanych przeze mnie.
Na tymczasowy meldunek, blankiety wypełniam z pamięci. Przez tymczasowy rozsunek łzami się wokół nie kręci.
Przejazdem jestem, przejazdem, wędrówce z gwiazdy na gwiazdę. W locie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem, w drodze z tęsknoty w tęsknotę. W locie z olśnienia w olśnienie.
Zapuszczali i trwają
wśród niespełnionych miłości, marzeń realnych i płonnych. Zadomowili się w rośli,
zastygli w geście obronnym.
Przejazdem jestem, przejazdem, gwiazdy na gwiazdy, w locie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem, w drodze z tęsknoty w tęsknotę. W locie zaśnienia w olśnienie,
ciele z nich tędzą,
świadomi losu kolei. Ja wolę zostać pomiędzy, w drodze od do i w nadziei. Przejazdem jestem, przejazdem, w wędrówce z gwiazdy na gwiazdę. W locie z pytań, w biegu z kochania w kochanie.
A u nas teraz historia niezwykłej podróży, takiej, która wymaga odwagi, wytrwałości i też doskonałego planu. Zainspirowana pierwszą pieszą wycieczką po Polsce, Niemczech, Francji i Hiszpanii, wybrała się w kolejną. Tym razem odwiedziła Hiszpanię i Portugalię. Jej nieustannym towarzyszem był wózek z najpotrzebniejszymi przyborami. O tym, jakie historie spotkały Ewę Olszewską w 70-dniowej przygodzie, opowiada w rozmowie z Gosią Michalską.
Wróciłam do Polski, napisałam książkę i kilkanaście miesięcy później wyruszyłam na swoją drugą wyprawę. To była tak zwana trasa portugalska, kiedy wystartowałam w Faro i przeszłam całuteńkie wybrzeże Portugalii i doszłam również do Santiago de Compostela i potem nad Atlantyk. To było 1400 km, 70 dni. To była druga trasa zupełnie z innego kierunku, kiedy dokładnie przeszłam dookoła całej Portugalii, całego wybrzeża i to było w zeszłym roku. Też nie mniej ładna, nie mniej zachwycająca trasa. Tym razem poznałam Portugalię absolutnie od podszewki.
Czy ta Portugalia i Hiszpania są podobne? Bo wiele osób tak sugeruje. Czy to ze względu na naturę, na ludzi, na historię? Jak pani uważa?
Absolutnie różne. Absolutnie różne kraje. Dopiero teraz, kiedy przeszłam Portugalię, zrozumiałam, dlaczego Hiszpanie z taką pogardą o Portugalczykach mówią. Inna kultura, inny sposób bycia, inna czystość, inne ceny, inne podejście do człowieka. Ja bym powiedziała, że Portugalia, no niestety, ale jest no zdecydowanie pod względem czystości, jakiegoś porządku, jest daleko za Hiszpanią.
Portugalia kojarzy się na przykład z surferami. Rzeczywiście dużo ich tam jest?
Portugalia dla mnie, bym powiedziała, to są takie cztery elementy. To są korkowce, to są te płytki azulejos w całej Portugalii. To jest przepiękne, urocze, niesamowicie dające pozytywne wrażenie wybrzeże. No wybrzeże Portugalia ma niesamowicie piękne, ale to jest też ląd z dala od wybrzeża, o którym się mało mówi, bo tam nikt nie jeździ, bo tam nikt nie wypoczywa. A mogę powiedzieć z ręką na sercu, że 5, 6, 10 kilometrów w głąb Portugalii to jest już inna Portugalia niż ta, do której wszyscy znamy, jeździmy i którą normalnie wszyscy opisują. Ale faktycznie nad samym wybrzeżem sportu, turystów, widoków, możliwości wypoczynku jest niesamowicie dużo. Natomiast w głąb Portugalii to jest zupełnie inny kraj. To jest kompletnie inny kraj.
Czy ten głąb jest lepszy?
Nie, to jest kraj bardzo biedny, brudny, zaniedbany. Powiedziałabym, jakbyśmy porównali w tej chwili Polskę do Portugalii w głąb lądu, nie mówię o tej Portugalii przybrzeżnej, to Polska jest 2-3 okrążenia do przodu co najmniej, jeżeli chodzi o czystość, zadbanie i sposób w ogóle mieszkania, życia. Także Portugalia wybrzeżna i w głąb lądu to są kompletnie inne kraje.
Gdyby ktoś chciał się wybrać w taką podróż, co by pani poleciła, na czym trzeba się skupić?
Taką samą jak ja, to nawet trudno powiedzieć. Moje obie wyprawy wymyśliłam sama, zaplanowałam sama, sfinansowałam sama, także mi nikt w tym, co zrobiłam, gdzie byłam, jak to załatwiłam, jak zaplanowałam, mi nikt nie pomagał. Natomiast ja bym tutaj krótsze jakieś odcinki, to na pewno bym poleciła Polakom na przykład pierwsza część Camino niemieckiego, to znaczy po tych starych wschodnich landach, 470 kilometrów przepięknie zorganizowanej wyprawy drogi kaminowej ze schroniskami i z bardzo tanimi możliwościami noclegów. Natomiast jeżeli o Portugalię chodzi, to ostatnia część Porto do Santiago to jest jakieś 200-300 kilometrów. Absolutna bajka i tutaj każdemu, kto ma 2-3 tygodnie czasu, polecam z całego serca, bo widoki są zapychające.
A jak się fizycznie przygotować do tego?
Nie przygotowywałam się, szczerze mówiąc. Bardziej się przygotowywałam w jakimś ekwipunek. To był taki ekwipunek, zostawienie Polski na tyle miesięcy, zakupienie tego, co wszystko potrzebuje po drodze. Natomiast na pewno pierwszy tydzień jest problematyczny, bo człowiek się musi przyzwyczaić, nogi się muszą przyzwyczaić, ale potem to już idzie samo z siebie i żadnych problemów jakichś takich fizycznych. Zakładając, że więcej jak te 20-25 kilometrów się nie robi, to jest wszystko do zrobienia, nawet w moim wieku.
Czy powtórzyłaby pani taką wyprawę?
Powtórzyłabym, ale już nie te same odcinki oczywiście. 2 razy to samo miejsce to już nie, ale powtórzyłabym i wszystkim, którym w sercu gra tego typu wyprawa, polecam, bo to jest coś pięknego.
Ewa Olszewska planuje już kolejne trasy. A gdzie tym razem się pojawi? No, póki co nie chcę zdradzać, aby nie zapeszać. Trzymamy mocno kciuki i czekamy na kolejne ciekawe opowieści. Z Ewą Olszewską rozmawiała Gosia Michalska. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Ciekawi Świata. Na koniec mam dla Państwa ważną informację, bo od przyszłego tygodnia zmienia się czas emisji naszej audycji. Zamiast w sobotnie wieczory spotykać się będziemy w niedzielę o godzinie 9:35. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Kłaniam się pięknie, Joanna Divina.
Ciekawi świata.